Szukając Słowa Bożego, audycja w Radiu Maryja. W naszym studio jest ksiądz profesor Henryk Witczyk. Witamy, szczęść Boże, przewodniczący Związku Biblistów Polskich, tak? Stowarzyszenia Biblistów Polskich, trzeba.
Witam ojca Janusza, witam serdecznie szanownych państwa, słuchaczy Radia Maryja. Szczęść Boże.
A inne tytuły, no to wiadomo, biblista, też powiedzmy przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce.
Tak, i przygotowujemy się już do 6 tygodnia biblijnego, który jest przeżywany w naszym kościele w całym kraju, w drugą niedzielę po Wielkanocy, czyli po Niedzieli Miłosierdzia, dokładniej mówiąc od 4 maja do 10 maja.
Pięknie, no to będzie też i już po beatyfikacji, po kanonizacji Ojca Świętego, więc te refleksje będą połączone jakoś tak pewnie nam w sercu. Myślę, że o programie jeszcze porozmawiamy, będzie on wywieszony. Każda parafia dostaje taki pakiet informacyjny i działamy. Teraz może modlitwa do Ducha Świętego, jak zawsze nam towarzyszy, a potem dzisiaj będziemy rozważać teksty Męki Pańskiej. Ksiądz profesor sam wybrał najważniejsze, można powiedzieć, elementy i będzie omawiał, komentował dla naszych słuchaczy.
Tak, a równocześnie, zanim jeszcze rozpoczniemy nasze modlitewne spotkanie z historią Męki Pańskiej, chciałbym gorąco prosić państwa, by kto tylko może sięgnął po Nowy Testament, otworzył Ewangelię według świętego Mateusza, rozdział 26, od wersetu 36. Będziemy medytować nad wybranymi scenami z tej niezwykłej historii Jezusowej męki i śmierci.
Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Jezusowi, który za mnie życie dał. Chwała temu, który pierwszy umiłował mnie. Umiłował mnie Jezus. Tylko Jezus Panem jest. Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń. Niechaj stąpi duch Twój i odnowi ziemię, życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce, obmyj mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń.
W Niedzielę Palmową Kościół wsłuchuje się w historię męki pańskiej. Nowa liturgia przewiduje, iż w roku A rozważamy historię męki pańskiej zapisaną w Ewangelii według świętego Mateusza, w roku B według świętego Marka, w roku C natomiast świętego Łukasza. Równocześnie od piątej niedzieli Wielkiego Postu aż do Wielkiego Piątku w dni powszednie Kościół czyta historię męki pańskiej, fragmenty oczywiście, z Ewangelii według świętego Jana. Rodzi się pytanie, dlaczego tak wielka koncentracja naszej uwagi na tej właśnie historii. Odpowiedź znajdujemy w stwierdzeniu związanym po prostu z początkami Kościoła Apostolskiego. Jak wiemy, Pan Jezus ustanowił wieczerzę, to czyńcie na moją pamiątkę. I kiedy apostołowie, inni uczniowie gromadzili się po domach, aby łamać chleb, między innymi rozpoczynali słowa przeistoczenia, od stwierdzenia tej nocy, której został wydany, wziął chleb i tak dalej. Notabene te słowa znajdujemy w liturgii Eucharystii, którą również my dzisiaj w tych czasach sprawujemy. Otóż bardzo szybko pojawiło się gorące pragnienie, aby szerzej opowiedzieć, co zdarzyło się tej nocy, której Jezus został wydany. I dlatego też historia męki pańskiej, zwłaszcza w takim ujęciu syntetycznym, które najlepiej widać w Ewangelii świętego Marka i w Ewangelii świętego Jana, powstała bardzo wcześnie, kilkadziesiąt lat przed Ewangeliami, które mamy dzisiaj w naszym Piśmie Świętym. Jest naprawdę historią opowiedzianą i spisaną przez świadków naocznych, uczestników tych wielkich wydarzeń. Miejmy to przed oczami, ponieważ ta analiza pozwala nam zobaczyć, że dzięki uważnej lekturze, rozważaniu poszczególnych scen, poszczególnych wydarzeń, również my, dzisiaj żyjący, jesteśmy w stanie uczestniczyć w tej zbawczej historii. Jesteśmy w stanie być blisko Chrystusa, którego historia uobecnia się w liturgii Kościoła, nade wszystko w liturgii Eucharystii, a w sposób szczególny w liturgii Triduum Paschalnego. Niedziela Palmowa jest oczywiście niedzielą otwierającą Wielki Tydzień, a więc swego rodzaju bramą wprowadzającą nas w te wielkie wydarzenia, które w liturgii koncentrują się jako pamiątka wewnątrz Triduum Paschalnego, poczynając od mszy świętej Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Po tym wprowadzeniu historycznym spróbujmy już teraz przejść historię męki pańskiej w tym znaczeniu, że będziemy odczytywać wybrane fragmenty, będę wskazywał, jakie to są sceny, w których wersetach Ewangelii się o nich mówi, aby odkryć to, co specyficzne, to, co poruszające, a nade wszystko to, co ewangelista Mateusz pragnął wydobyć. Bo jak wspomniałem wcześniej, w tym roku będziemy wsłuchiwać się w historię męki pańskiej zapisaną przez świętego Mateusza. Zanim jednak przyjrzymy się tym charakterystycznym rysom jego prezentacji dziejów męki pańskiej, kilka zdań dotyczących całej historii Mateuszowej. Otóż w pasji, którą Mateusz zawarł w swojej Ewangelii, Chrystus pokazany jest jako Syn Człowieczy. To określenie często jawi się w Ewangelii i może przywykliśmy do niego, podczas gdy historia męki pańskiej pozwala nam odkryć całą głębię tego tytułu, bo oznacza on dwa aspekty osoby Jezusa. To prawdziwy człowiek, a równocześnie Pan chwały, istota nadprzyrodzona. Co więcej, Syn Człowieczy to sędzia wszechświata i dopełnienie dziejów człowieka. Tak postać Syna Człowieczego zapowiada Księga Daniela, rozdział 7, która jest kluczem dla rozumienia tegoż właśnie umiłowanego przez samego Chrystusa tytułu. Tym tytułem posługiwał się w swoim nauczaniu, mówiąc o sobie samym. A zatem będziemy widzieć Chrystusa, Syna Człowieczego, sędziego wszechświata, ale równocześnie prawdziwego człowieka. To jest pierwsza cecha charakterystyczna. Druga cecha to napięcie między słabością właśnie słabością człowieka i mocą, mocą istoty nadprzyrodzonej, Pana chwały. Ewangelista Mateusz z jednej strony opowiada o Jezusie z Nazaretu, który pozwala się pojmać, ale z drugiej strony tenże sam Jezus mówi, że Ojciec mógłby wystawić mu 12 legionów aniołów, które by go broniły. Legion rzymski liczył około 6000 dzielnych wojowników. Kolejny paradoks, napięcie między słabością i mocą, czytając Ewangelię Mateuszową, historię męki pańskiej, spotykamy Jezusa milczącego. Nie korzysta z nadprzyrodzonej mocy, z której mógłby skorzystać. Jest to bardzo zastanawiające, takie właśnie zachowanie Chrystusa. On nie odpowiadał, także nawet Piłat, namiestnik rzymski, dziwił się temu, że znany ze swoich cudów, ze swojej mocy, w kontekście licznych zarzutów, wszystkich fałszywych, nie odpowiada. I jeszcze jedno bardzo mocno zarysowane przez Mateusza napięcie między słabością i mocą Syna Człowieczego. W opisie ukrzyżowania, dokładniej mówiąc śmierci Chrystusa, ewangelista ten ukazuje śmierć Jezusa jako śmierć prawdziwego człowieka. Oddał ducha, przekazał tchnienie życia Bogu. Ale z drugiej strony ewangelista ten opowiada o znakach, trzęsienie ziemi, otwarcie grobów, wskrzeszenie umarłych, ukazywanie się w Jerozolimie, rozdarcie się zasłony przybytku. Wszystkie te znaki są objawami Dnia Pańskiego, zapowiadanego przez proroków Izajasza, Jeremiasza, Amosa, a więc Dnia Chwały Bożej, Mocy Bożej, Dnia Sądu Bożego, zarazem Dnia rozpoczynającego po prostu panowanie Boga. Widzimy zatem te napięcia między słabością i mocą bardzo charakterystyczne i bardzo umiejętnie przez ewangelistę Mateusza w odróżnieniu od Marka, czy Łukasza, czy Jana podkreślane. Słuchając historii Męki Pańskiej w Niedzielę Palmową, spróbujmy też dostrzegać te kontrasty typowe dla Jezusa, Syna Człowieczego. Z jednej strony słabość właściwa dla człowieka, z drugiej strony moc godna Pana chwały, z której rzecz jasna Pan Jezus nie korzysta, ale jest ona przywoływana. Trzecia cecha charakterystyczna, która uderza, gdy słuchamy historii Męki Pańskiej w ujęciu Mateusza, to samotność Jezusa w Getsemani. Ten ewangelista najbardziej podkreśla ten aspekt modlitwy Jezusowej w ogrodzie. Mianowicie mówi o trzykrotnym odejściu Jezusa na bok i jego powrocie do uczniów, którzy nie czuwają, nie modlą się. Równocześnie ewangelista Mateusz podkreśla pokorną modlitwę do Ojca. Cytuję zdania tej modlitwy. Jeśli to możliwe, tak zaczyna się wielka modlitwa Jezusa. I wreszcie w modlitwie w Getsemani ewangelista Mateusz zwraca uwagę na wyznanie Jezusowe, w którym zwierza się uczniom ze słabości swego ciała. Ciało słabe. To bardzo charakterystyczne. Pokazuje właśnie ten prawdziwie ludzki wymiar Jezusowej pasji. Równocześnie należy podkreślić, że ewangelista Mateusz odznacza się jeszcze jednym, jakże ważnym rysem w prezentacji Męki Pańskiej. Bardzo często świadomie odwołuje się do pism Starego Testamentu. Przytacza je. Ma to ogromne znaczenie. Pisma się wypełniają w tych różnych epizodach historii Jezusowej męki. Jakie to ma znaczenie? Otóż Jezusowa męka, jakkolwiek wygląda na przegraną, nie jest wydarzeniem, które przydarza się przez przypadek, przez złośliwość ludzi, za sprawą zdrady. Nie jest też jakimś wydarzeniem pełnym chaosu. Przeciwnie, wydarzenie to, męki pańskiej, jest wypełnieniem planu Bożego, planu, który zmierza do zbawienia świata, zbawienia każdego człowieka. Może jeszcze dodajmy jedną bardzo charakterystyczną cechę mateuszowej prezentacji męki pańskiej, bo to też tylko Mateusz tak szeroko opowiada o losie zdrajcy. Pokazuje jego rozpacz i samobójstwo. Tak więc widzimy, iż Mateuszowa pasja, której będziemy w najbliższą niedzielę palmową rozważać, zawiera cały szereg takich generalnych rysów charakterystycznych o ogromnej doniosłości teologicznej i liturgicznej, które warto zauważyć, aby przeżywać tę niedzielę, inspirując się słowami tej właśnie Ewangelii. Ewangelii według świętego Mateusza. Po chwili refleksji w ciszy, w kontekście odpowiednich taktów muzyki, przejdziemy już do analizy pierwszej sceny modlitwy w Getsemani. Przywołamy jeszcze kilka szczegółów tej właśnie pierwszej sceny historii męki pańskiej.
Wzniosłeś na krzyż ręce swą.
Pierwsza scena historii Jezusowej męki to modlitwa w Getsemani, a mówiąc szerzej, wydarzenia w Getsemani. W Ewangelii Mateuszowej jest to zapisane w rozdziale 27 od wersetu, rozdział 26 od wersetu 36. Czytamy tak. Wtedy przyszedł Jezus z nimi do posiadłości zwanej Getsemani i rzekł do uczniów: usiądźcie tu, ja tymczasem odejdę i tam się pomodlę. Wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeusza, począł się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy rzekł do nich: smutna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem upadł na twarz i modlił się tymi słowami: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Moje uwagi będą bardzo króciutkie, abyśmy mogli rzeczywiście zobaczyć wszystkie sceny komponujące historię Jezusowej męki. Zwróćmy uwagę, iż ewangelista Mateusz używa liczby pojedynczej, mówi: przyszedł Jezus. Marek mówi w liczbie mnogiej: przyszli Jezus i uczniowie. Mateusz chce powiedzieć, że Jezus jest jedynym bohaterem tej oto historii, która się rozpoczyna. Kolejny ważny dla Mateusza w jego historii szczegół, przez niego wyraźnie podkreślony: zostańcie tu. tekście greckim jest użyty charakterystyczny przysłówek autu, który występuje tylko w jednym tekście w Starym Testamencie, w Septuagincie, mianowicie w Księdze Rodzaju, rozdział 22, werset 5. To Abraham, idąc z Izaakiem na górę ofiarowania, w pewnym momencie mówi do sług: zostańcie tu, a ja z chłopcem pójdę dalej. Poprzez taką klamrę, takie nawiązanie do Abrahama, ewangelista Mateusz wiąże mękę Jezusa z ofiarą Abrahama. Ofiarą, która była wielkim objawieniem bezinteresownej miłości Abrahama do Boga i równocześnie miłości Boga do Abrahama. W wersecie 36 czytaliśmy, iż Jezus począł się smucić, trwożyć, przeżywa bolesne posłuszeństwo, zdaje sobie sprawę z surowych wymagań, jakie stawia przed nim historia, która ma się rozpocząć. Historia fałszywego sądu, szyderstw, historia wreszcie wielkiego cierpienia w trakcie krzyżowania, drogi krzyżowej. Równocześnie ewangelista mówi: począł się smucić, erksato. Używa tego czasownika charakterystycznego, by powiedzieć, że zaczyna się coś nowego. Jezus jako pierwszy rozpoczyna tę właśnie drogę. Ta jego droga jest równocześnie pewnym modelem, pewnym wzorem i zaproszeniem dla jego uczniów. Kolejny charakterystyczny zwrot: upadł na twarz. To maksymalny znak po prostu uniżenia. Tak zachowuje się sługa wobec swojego pana w starożytności. Ale równocześnie słyszeliśmy, jak Pan Jezus zwraca się do Boga, mówiąc: Ojcze, a więc prezentuje się przed Ojcem jako umiłowany Syn. Początek modlitwy: jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Widzimy tutaj wyraźnie rozdarcie duszy Jezusa. Rozpoczyna jednak od myśli o Ojcu: jeśli wszystko dla Ciebie jest możliwe. Dominuje nad wszystkim jednak pojęcie Ojcze. Ewangelista Mateusz cały czas dodaje: Ojcze mój. A więc zaimek, który maksymalnie jednoczy Jezusa z Ojcem. To największe objawienie. Nie ma tutaj najmniejszego kryzysu wiary, jakkolwiek jest wielkie zmaganie, modlitewne zmaganie. Werset 41. Czuwajcie i modlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Użyty jest tu charakterystyczny czasownik grecki peirasmos, który oznacza po prostu próbę. Jest to próba trudniejsza niż ta, którą Jezus przeżywał na pustyni, będąc kuszony przez szatana. Jaki model misji mesjańskiej wybrać? Czy spektakularnej, pełnej sukcesów, cudów, czy misję głoszenia słowa zaufania, posłuszeństwa Słowu Bożemu? Wybrał oczywiście ten drugi model. Tutaj zaufanie Bogu jest bardzo trudne. Jest bardzo trudne i jest po prostu w kontekście bardzo bolesnych doświadczeń. Bardzo łatwo tutaj może wciskać się w duszę człowieka zwątpienie. Pan Bóg pozostaje po prostu milczący, ale cały czas Jezus modli się: Ojcze mój. I jeszcze jedna uwaga dotycząca tej sceny w Getsemani. Czuwajcie ze mną. Pan Jezus powtarza to wezwanie aż dwa razy. Co więcej, dodaje: ze mną. W ten sposób przemienia czas oczekiwania, czuwania, czujności we wspólnotę i uczestnictwo. to właśnie taka postawa czuwania jest właściwa dla chrześcijanina. Dodajmy jeszcze, wzywa ich też do udziału w swojej modlitwie, nie tylko do aktywnej obecności w jego sytuacji, w tym, co się będzie wydarzać, ale też w tej jego bardzo głębokiej, bardzo żarliwej modlitwie. Druga scena, pojmanie Jezusa, rozdział 26, od wersetu 47 do 56. Mały fragment. Gdy Jezus jeszcze mówił, oto nadszedł Judasz, jeden z 12, a z nim wielka zgraja z mieczami i kijami od arcykapłanów i starszych ludu. Zdrajca zaś dał im taki znak: tego, którego pocałuję, to właśnie on, jego pochwyćcie. Zaraz też przystąpił do Jezusa, mówiąc: witaj, rabbi, i pocałował go. A Jezus rzekł do niego: przyjacielu, po coś przyszedł? Wtedy podeszli, rzucili się na Jezusa i pochwycili go. W mateuszowym opowiadaniu o pojmaniu Jezusa wiele razy pojawia się imię Jezus. Więcej niż u Marka. To bardzo też charakterystyczne. Kontrastuje ono bowiem z imieniem Judasza. Judasz nosi tutaj, ma tutaj trzy określenia. Najpierw oczywiście to jest jego imię. Następnie ewangelista mówi: jeden z 12. I trzecie określenie, nowe: zdrajca. Od imienia poprzez jeden z 12 do zdrajcy. Nowa tożsamość Judasza. Ten rzeczownik zdrajca praktycznie zastępuje jego pierwsze imię i powołanie jeden z 12. Ale równocześnie zastanawia, Pan Jezus zwraca się do niego: przyjacielu. Używa charakterystycznego rzeczownika hetaire. Dla Jezusa ten uczeń, który stał się już zdrajcą, co ewangelista powiedział, zostaje nadal przyjacielem. Bóg, a zatem również jego Syn, Jezus, nie zrywa swego przymierza, nie wycofuje swojego powołania. Wszystko rozgrywa się po stronie człowieka. Przyjaźń, jedność, solidarność. Judasz całkowicie zaprzepaścił te dary, które otrzymał od Jezusa. W kolejnej części tej sceny, wersety 52 do 54, mamy wypowiedź Pana Jezusa skierowaną do ucznia, który dobył miecza i ugodził sługę najwyższego kapłana, odciął mu ucho. Jezus wyjaśnia swoją rezygnację z wszechmocy Boga. To tutaj właśnie mówi o tych 12 legionach aniołów. W przekładzie polskim mamy zastępy aniołów. To jest określenie pomniejszające potęgę, którą Pan Jezus przywołuje. Legion, jak wspomniałem, to 6000 ludzi. Co więcej, pobożni Żydzi mieszkający w Qumran, prowadzący ascetyczny i modlitewny tryb życia, Esseńczycy z Qumran, w swojej regule wojny liczyli na to, że w ich walce z synami ciemności, z bezbożnikami, wesprą ich moce Boga, zastępy aniołów. Pan Jezus prezentuje tutaj inną logikę. Otóż Jego mocą i mocą Boga jest miłość. Dlatego zwraca się nawet do Judasza, jednego z 12 zdrajcy, tym pięknym słowem, przyjacielu. Niestosowanie przemocy to logika Boga, ale równocześnie ewangelista podkreśla, że przecież tak winny wypełnić się pisma proroków. Otóż cierpiący Jezus objawia miłość Boga, który nie stosuje przemocy. To o to w tym tutaj przywołaniu pism proroków chodzi. Jezus objawia po prostu tego samego Boga, który jawi się w nauczaniu proroków jako Bóg przymierza, Bóg miłujący, Bóg wielkiej szczodrości, wielkiej dobroci. Bóg, który cierpliwie oczekuje na nawrócenie człowieka, któremu objawił swoją maksymalną miłość, swoje zaufanie, swoją bliskość. Kolejne wydarzenie w historii Jezusowej męki, zapisanej przez ewangelista Mateusza. Jezus przed Sanhedrynem, rozdział 26, od wersetu 57 do 68. Wysłuchajmy fragmentu z tej historii. Ci zaś, którzy pochwycili Jezusa, zaprowadzili go do najwyższego kapłana Kajfasza, gdzie zebrali się uczeni w piśmie i starsi. A Piotr szedł za nim z daleka aż do pałacu najwyższego kapłana. Wszedł tam na dziedziniec i usiadł między służbą, aby widzieć, jaki będzie wynik. Tymczasem arcykapłani i cały Sanhedryn szukali fałszywego świadectwa przeciw Jezusowi, aby go zgładzić. Lecz nie znaleźli, chociaż występowało wielu fałszywych świadków. W końcu stanęło dwóch. Znamy ich wyznanie, zapewne przypominamy sobie. Zwróćmy uwagę na kilka szczegółów mateuszowej prezentacji tej historii. Mianowicie najpierw zauważa, iż zebrali się w domu najwyższego kapłana uczeni w piśmie i starsi. Używa tutaj bardzo charakterystycznego czasownika greckiego synerchomai, który oznacza schodzić się razem, by spiskować przeciwko komuś. I tego właśnie czasownika ewangelista używa bardzo konsekwentnie jeszcze w rozdziale 28, werset 12, kiedy będą spiskować, jak przeciwstawić się głoszeniu Ewangelii o zmartwychwstaniu, czy wcześniej w 26 rozdziale, werset 3, już wtedy schodzili się, by spiskować przeciw Jezusowi jeszcze niepojmanemu. Ten czasownik nawiązuje też do psalmu 2, gdzie jest mowa o królu Jerozolimy, Mesjaszu, przeciwko któremu zeszli się władcy sąsiednich narodów, by spiskować przeciwko niemu. Co więcej, w Dziejach Apostolskich, rozdział 4, werset 26, ten sam czasownik opisuje takie właśnie spiskowanie przywódców religijnych ludu Izraela przeciwko Kościołowi. Druga bardzo ważna informacja, którą ewangelista Mateusz nam podaje i którą podkreśla kilka razy, mianowicie owi uczeni w piśmie i starsi, którzy się zeszli, aby spiskować, szukali fałszywego świadectwa. Podkreśla tym samym, że sposób skazania Jezusa oparty jest na kłamstwie. I to od samego początku, już w zamierzeniu, ci, którzy pragną rozwiązać irytujący ich problem nauczania, Jezusowego działania, popularności, szukają kłamstwa, fałszywego świadectwa. Przyjrzyjmy się teraz temu świadectwu, bo ostatecznie stanęło dwóch świadków. Wiemy, że dla Żydów bardzo ważne, zwłaszcza dla skazania kogoś na karę śmierci, jak to przewidywała Tora, jest zeznanie dwóch świadków, nie wystarczy ktoś jeden. Mianowicie twierdzili, Jezus miał mówić, mogę zburzyć przybytek Boży i w ciągu trzech dni go odbudować. Rzeczywiście Pan Jezus mówił o świątyni jerozolimskiej. W rozdziale 24 czytamy, że nie zostanie to kamień na kamieniu. Czy w rozdziale 12, wskazując na siebie, mówił, tu jest coś więcej niż świątynia. Oczywiście to ta wypowiedź musiała zbulwersować słuchających, ponieważ świątynia to obecność Boża. Jezus wskazywał na siebie, że On jest nawet kimś większym niż świątynia, będąca chlubą i dumą jako miejsce obecności Boga pośród Izraela. Ale oczywiście świadectwo tych dwóch jest fałszywe, bo Pan Jezus nie mówił, że może zburzyć przybytek Boży i go odbudowywać. Kolejna uwaga ewangelisty Mateusza, którą przywołajmy jako ta charakterystyczna dla niego, mianowicie Jezus milczy. Nic nie odpowiadasz na to, co oni zeznają przeciwko tobie, lecz Jezus milczał. Zachowuje godność wobec ludzi, spokój, odwagę. Nie wdaje się w dyskusję, która z istoty swej nie ma żadnego sensu, bo wiadomo, że są to fałszywi świadkowie, specjalnie przywołani, aby fałszywie oskarżać. Równocześnie, mówiąc o milczeniu Jezusa, ewangelista Mateusz mówi, iż wobec Boga jego milczenie ma zupełnie inny charakter. Jest akceptacją, pokorną akceptacją woli Bożej. Zamilkłem, ust mych nie otwieram, ty bowiem to sprawiłeś. Aluzja do psalmu 39, werset 10. Otóż nadzieja sprawiedliwego opiera się na Bogu. To dlatego właśnie Jezus milczy. Milczy wobec ludzi, i to ma sens właśnie, że zachowuje godność, spokój, ale to samo milczenie jest również milczeniem w obecności Boga, oznacza akceptację tego planu, który się realizuje. Planu, w którym oczywiście ludzie odgrywają fałszywy sąd, fałszywe świadectwo. Żeby jeszcze do samego końca odkryć głębię tej sceny, musimy koniecznie przywołać wypowiedź Kajfasza. Zaklinam cię na Boga żywego. Powiedz nam, czy ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. Jezus mu odpowiedział, tak, ja nim jestem. Mamy tutaj wyznanie kluczowe, najważniejsze. Pan Jezus potwierdza swoje synostwo Boże i mesjańskie posłannictwo. Zwróćmy uwagę, że Kajfasz praktycznie pyta słowami Piotra spod Cezarei Filipowej: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Jezus uściśla, mianowicie mówi o Synu Człowieczym, dodaje bowiem, że oto ujrzycie Syna Człowieczego siedzącego po prawicy Wszechmocnego i nadchodzącego na obłokach niebieskich. A więc odnosi swoją osobę do właśnie Księgi Daniela, rozdział 7, do postaci sędziego eschatologicznego, sędziego końca czasów, a równocześnie do psalmu 110, zasiadający po prawicy Boga, Mesjasz, mający udział w chwale Boga. Widzimy zatem, że w tym momencie kluczowym Pan Jezus wyznaje z całą doniosłością swoją godność, godność Syna Człowieczego, godność Syna Bożego i godność Mesjasza. Scena ta kończy się wyśmianiem oskarżonego. Oczywiście arcykapłan rozdarł szaty, zbluźnił, po co nam świadkowie, winien jest śmierci. Wówczas zaczęli pluć mu w twarz i bić go pięściami, a inni policzkowali i szydzili: prorokuj nam, Mesjaszu. Z ujęcia mateuszowego wynika, że to właśnie Sanhedryn dopuszcza się trzech złych działań wobec Jezusa. Mianowicie szukali fałszywego świadectwa, czyli na kłamstwie oparli swój sąd, skazali niesprawiedliwym wyrokiem, winien jest śmierci, i po trzecie pluli mu w twarz. Drwina, maksymalne poniżenie, pogarda, jaką skierowali do stojącego przed nimi Syna Człowieczego, Syna Bożego i Mesjasza. Kolejna scena, zaparcie się Piotra, rozdział 26 od wersetu 69. Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu, podeszła do niego jedna służąca i rzekła: i ty byłeś z Galilejczykiem Jezusem. Lecz on zaprzeczył temu wobec wszystkich i rzekł: nie wiem, o czym mówisz. Znamy dalszy bieg tego wydarzenia. Przyjrzyjmy się może tylko tym najważniejszym momentom, przypomnijmy je sobie. To, co podkreśla Mateusz, to przede wszystkim Piotr zaparł się przed wszystkimi. Czyli mamy po prostu publiczne wyparcie się Jezusa, całkowite. Następnie Piotr neguje: nie znam tego człowieka. Jezus mówi: nie znam tego człowieka. Na pytanie: ten był z Jezusem Nazarejczykiem, czyli jest atakowany dlatego, że był uczniem Jezusa. On wypiera się jakiejkolwiek więzi z Jezusem, bycia jego uczniem. W wersecie 72 czytamy nawet, że znowu zaprzeczył pod przysięgą: nie znam tego człowieka. Brnie coraz niżej, można by powiedzieć. Chce uwiarygodnić swoje kłamstwo przysięgą, pomimo wcześniejszego nauczania Pana Jezusa, by nie przysięgać po prostu. Nie znam tego człowieka. To jest wyznanie Piotra w finałowej scenie jego ziemskiego przebywania z Jezusem. Tu inaczej niż w Cezarei mówi ciało i krew. Tam Ojciec objawił Piotrowi, kim jest Jezus. Dlatego wyznał: ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. dzięki łasce Ojca. Tutaj mówi jako człowiek przestraszony, zalękniony. Nie znam tego człowieka. Zwróćmy też uwagę, jak ewangelista Mateusz przytacza to określenie antropos, Jezus, człowiek. Dalej Mateusz dodaje, kiedy jeszcze dalej Piotr jest naciskany, bo nawet twoja mowa cię zdradza, widać wyraźnie, że Piotr na tym dziedzińcu za dużo mówi przede wszystkim. Wtedy począł się zaklinać i przysięgać, a więc narasta to jego wypieranie się Chrystusa. Powstaje pytanie, co go pokonało, tego odważnego kiedyś Piotra? Strach przed prześladowaniami czy przed drwinami? Wnikając uważnie w treść historii Mateuszowej, możemy powiedzieć, że bez wątpienia ten drugi strach, strach przed drwinami, okazał się silniejszy. Również w Kościele Apostolskim strach przed szyderstwami, przed ironią, przed drwinami, przed kpinami był główną przeszkodą w odważnym głoszeniu Ewangelii. Dlatego też tak wiele w pismach apostolskich jest mowa o odwadze, parezja. I Piotr występuje w Dzień Zielonych Świąt dzięki mocy Ducha Świętego właśnie odważnie. Rozdział 4. Zobaczmy jeszcze list do Filipian 1:20 czy Efezjan. Pan Jezus notabene też przestrzegał uczniów przed takim właśnie wypieraniem się jego osoby, jego nauki. Kto się mnie zawstydzi przed ludźmi, mówi Marek 8:38. Mateusz natomiast konsekwentnie w tym logionie 10:33 używa czasownika kto się mnie zaprze przed ludźmi. Ale na tym nie koniec historii Piotra. Kiedy kogut zapiał, Piotr wspomniał na słowo Jezusa. To wydaje się być kluczowy moment w jego nawróceniu. Przypomnienie słów Jezusa, słów proroctwa, w którym Pan Jezus przestrzegał go przed taką właśnie nieodpowiedzialną, w sensie lekkomyślną odwagą, z której nie zdawał sobie sprawy, w której nie zdawał sobie sprawy z tego, jak bardzo jest kruchym, lękliwym człowiekiem. I to, co najważniejsze, wyszedł na zewnątrz i gorzko zapłakał. Pojawia się płacz. To więcej niż żal, to więcej niż skrucha, bo płacz oznacza po prostu miłość. Zobaczymy za chwilę, że żal odczuwał także Judasz, który zrobił sobie rachunek sumienia, ale nie wszedł na drogę przebaczenia, nie zapłakał, nie wszedł na drogę miłości, nie przypomniał sobie miłości Jezusa, nie przypomniał sobie Jezusowych słów. Kolejna wielka scena. Jezus przed Piłatem. Rozdział 27, od wersetu 1 do 31. Gdy nastał ranek, wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Związawszy go, zaprowadzili i wydali w ręce namiestnika Poncjusza Piłata. Wtedy Judasz, który go wydał, widząc, że go skazano, opamiętał się, zwrócił 30 srebrników arcykapłanom i starszym i rzekł: zgrzeszyłem, wydając krew niewinną. Lecz oni odparli: co nas to obchodzi? To twoja sprawa. Rzuciwszy srebrniki w stronę przybytku, oddalił się, a potem poszedł i powiesił się. Najpierw zwróćmy uwagę na realizm historyczny. Gdy nastał ranek, schodzili się, spiskowali, debatowali całą noc, ale dopiero wczesnym rankiem, gdy byli już wszyscy, arcykapłani, starsi ludu, podjęli uchwałę przeciw Jezusowi, żeby go zgładzić. Sanhedryn nie mógł wydać wyroku śmierci, ale swoim sądem religijnym zdecydowali po prostu, że należy zrobić wszystko, by rzymski prokurator skazał Jezusa na śmierć. I rzeczywiście wydali, dlatego zaprowadzili Jezusa związanego do Piłata. Ale zanim ewangelista Mateusz będzie opowiadał o Jezusie przed Piłatem, kilka wersetów poświęca zdrajcy, temu wszystkiemu, co się dzieje z Judaszem. Zwrócimy na to uwagę, ponieważ właśnie ta scena jest typowa dla Mateusza. Przed chwilą widzieliśmy, z jaką wnikliwością Mateusz prezentował to, co przeżywał Piotr, wypierając się tak gwałtownie, tak stanowczo, tak radykalnie Jezusa, a równocześnie jego nawrócenie, przynajmniej początek tego nawrócenia. Judasz. Aż 4 razy w tych kilku wersetach ewangelista używa tego określenia 30 srebrników oraz 3 razy określenia zapłata za krew, która odnosi się oczywiście do tych 30 srebrników. Chcę przez to powiedzieć, że ten wielki, odbywający się z całą powagą, ze zwołaniem świadków, sąd żydowski jest zwyczajnie opłacony. Śmierć Jezusa jest owocem handlu. Skazany został po prostu człowiek niewinny. Zapłata za krew nie może być wrzucona do skarbony, stąd też kupują pole garncarza, znamy tę narrację. Zdrada Judasza jest przyczyną śmierci Jezusa. I ta zdrada wraca do Judasza. Ewangelista odnotowuje, jakże krótko, jakże boleśnie. Potem poszedł i powiesił się. Znajdujemy tylko jedno odniesienie w Starym Testamencie do podobnej sytuacji. Mianowicie mędrzec Achitofel, który był zaufanym Dawida, w pewnym momencie zdradził Dawida, przeszedł na stronę buntowniczego Absaloma. Kiedy Absalom nie posłuchał jego rady, bo została ona zniweczona przez wiernego mędrca Dawidowego Huszaja, Achitofel powiesił się. 2 Samuela 17:23. To dwie historie opowiedziane w Piśmie Świętym, które mówią, jak ciężkim, tragicznym wydarzeniem jest zdrada. Zdrada Achitofela, Piotra do niego wróciła w postaci śmierci i zdrada Judasza była przyczyną śmierci Jezusa i wraca do niego. Równocześnie zwróćmy uwagę, jak ewangelista Mateusz opowiada o przeżyciach Judasza. Jest żal, mówi, że wydał człowieka niewinnego, z poczucia winy, świadomość grzechu, ale to wszystko prowadzi Judasza do rozpaczy. Piotr, gdy uświadomił sobie, co uczynił, przypomniawszy sobie słowa Jezusa, to one pomogły mu zrozumieć, co uczynił, nie przeszedł do rozpaczy, ale do nawrócenia. Gorzko zapłakał. Natomiast Judasz ani nie przypomniał sobie słów Jezusa, Jezus jego również przestrzegał, ani nie zapłakał. Ale równocześnie, zwróćmy na to uwagę, ewangelista Mateusz pozostaje całkowicie dyskretny, nie wdaje się w żadne dywagacje na temat postawy Pana Boga wobec tego powołanego przez Jezusa, jednego z 12, który stał się zdrajcą. To bardzo wymowne i bardzo inspirujące do głębokiego myślenia. Myślenia inspirowanego, jednak ono musi być zawsze, nasze myślenie musi być inspirowane Słowem Bożym, nie naszymi kalkulacjami, czy to uczuciowymi, czy to filozoficznymi. Uczmy się tego, ponieważ to jest bardzo ważne, byśmy nie wpisywali w naszą teologię naszych pomysłów, by nasza teologia wypływała rzeczywiście ze Słowa Bożego. Analizując tę scenę Jezus przed Piłatem, zwróćmy jeszcze uwagę na kolejne elementy. Mianowicie w wersetach od 11 do 14 widzimy Jezusa milczącego przed Piłatem. On nie odpowiedział mu na żadne pytanie, także namiestnik bardzo się dziwił. Dlaczego? Arcykapłanom Jezus nie odpowiedział dlatego, że już wszystko postanowili. Jezus już widzi, że nie ma sensu dyskutować z nimi. Nie odpowiada też Piłatowi, bo wie, że ten urzędnik rzymski, obdarzony wielką władzą, nie jest zdolny do bezkompromisowej obrony prawdy. Piłat występuje tutaj jako urzędnik, jako reprezentant władzy, ani jako reprezentant sprawiedliwości. I ostatnie wersety tej partii historii, od 15 do 23, bardzo ważna scena. Jezus czy Barabasz? Mianowicie Piłat jest przestrzegany, by nie czynił nic złego temu sprawiedliwemu. Otóż to charakterystyczne, że żona poganka i Piłat, dwaj poganie, deklarują, że Jezus jest sprawiedliwy. Natomiast cały tłum, podburzony oczywiście przez arcykapłanów, krzyczy: ukrzyżuj go. I nie chce nawet podać przyczyny, nie interesują go przyczyny, co uczynił. Dominuje ten krzyk: ukrzyżuj go. A Piłat rzeczywiście zachowuje się jak człowiek władzy, a nie sprawiedliwości. Przestraszył się zamieszek, podaje ewangelista. Zwycięża tak zwana racja stanu, czyli spokój w prowincji, spokój w dosyć burzliwym mieście, jakim jest Jerozolima, a nie sprawiedliwość, nie życie pojedynczego człowieka. I jeszcze jedna uwaga, którą ewangelista Mateusz czyni, mówiąc kilka razy, przywołując imię Barabasza, znacznego złoczyńcy. Mianowicie Żydzi, odrzucając Jezusa, prawdziwego Mesjasza, wybierają Barabasza. Wypowiadają przy tym jeszcze bardzo charakterystyczne słowa: krew jego na nas i na dzieci nasze. 25 werset. Piłat umył ręce, nie wziął odpowiedzialności za krew sprawiedliwego. Ta wypowiedź tłumu krzyczącego oznacza ni mniej, ni więcej, tylko tyle. Bierzemy pełną odpowiedzialność za śmierć tego sprawiedliwego. Nie należy rozciągać w nieskończoność sensu tego zdania. Ma on sens właśnie głęboko historyczny, osadzony w tamtym kontekście, w tamtym wydarzeniu. Odniesienie do dzieci naszych da się też doskonale rozumieć, że my wszyscy, nie tylko tu obecni, ale całe nasze rodziny, wszyscy, łącznie z naszymi starszymi i dziećmi, bierzemy pełną odpowiedzialność jako lud, lud Boży, za skazanie tego sprawiedliwego na śmierć. Oczywiście to również ewangelista Mateusz w opowiadaniu, w świadectwie o ostatniej wieczerzy przytoczy słowa Chrystusa dotyczące tejże właśnie krwi sprawiedliwego. Pan Jezus nad winem wypowie jakże charakterystyczne słowa, które powtarzamy dzisiaj w każdej liturgii mszy świętej. To jest krew nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. A więc nie jest to krew zemsty, pomsty, kary, lecz krew ekspiacyjna. I tak należy ją rozumieć. Oczywiście w sensie historycznym ci, którzy ponoszą jurydyczną i polityczną i moralną odpowiedzialność za śmierć człowieka sprawiedliwego, są temu faktowi winni oczywiście. Nie chcemy tutaj pomniejszać tej odpowiedzialności, ale też nie możemy z tego zdania czynić jakiegoś po prostu zdania będącego motywem do, czy źródłem różnorodnych, nieraz bardzo ciężkich i bardzo niesprawiedliwych oskarżeń pod adresem całego narodu wybranego wszystkich czasów. Bo nie taki jest sens zamierzony przez Ewangelistę i przez Ducha Świętego, który ostatecznie jest głównym autorem całego Pisma Świętego, w tym również Ewangelii według świętego Mateusza. Ostatnia scena w tej wielkiej historii męki pańskiej według Mateusza, ukrzyżowanie i śmierć. Rozdział 27 od wersetu 32 do 56. Zobaczmy też te najbardziej typowe dla Mateusza uwagi, które znajdujemy w jego historii. Wychodząc, spotkali pewnego człowieka z Cyreny imieniem Szymon, tego przymusili, żeby niósł krzyż jego. Gdy przyszli na miejsce zwane Golgotą, to znaczy miejscem czaszki, dali mu pić wino zaprawione goryczą. Skosztował, ale nie chciał pić. Może zatrzymajmy się w tym momencie. Zwróćmy uwagę, ewangelista podkreśla, spotkali człowieka, którego przymusili, żeby niósł krzyż Jezusa. A więc nie jest to uczeń Jezusa. Ma szansę dopiero stać się uczniem, ale jest kimś przymuszonym. Uczeń natomiast jest wezwany, by ochoczo nieść Jezusowy krzyż. Wiemy, że również uczniom, apostołom nie przyjdzie tak szybko i tak łatwo zrozumieć tę trudną prawdę. Drugi aspekt, mianowicie skosztował, ale nie chciał pić. Podano bowiem, zgodnie ze zwyczajem, wino zaprawione, jak mówi Mateusz, goryczą, a więc jakimś środkiem odurzającym, czyli uśmierzającym ból. Zwróćmy uwagę na charakterystyczne zachowanie Pana Jezusa. Skosztował. Ten gest ludzkiego miłosierdzia Jezus przyjął. Widzimy, jak jest bardzo wrażliwy na nawet najmniejsze dobro ze strony człowieka, ludzkiego serca. Ale równocześnie ewangelista dodaje, nie chciał pić. Chciał bowiem przeżyć swoją śmierć, czyli złożyć ofiarę w pełni świadomości. Nie w jakimś odurzeniu, w odrętwieniu czy nieświadomości. Kolejny epizod w tej wielkiej scenie. Ewangelista tylko jednym słowem mówi o ukrzyżowaniu. Gdy go ukrzyżowali, i to jeszcze posługuje się imię słowem, bo większą wagę przywiązuje do rozdzielenia szat. Dlaczego tak czyni? Bo bardzo mu zależy na tym, aby pokazać Jezusa cierpiącego jako wypełnienie proroctwa zapisanego w psalmie 22, gdzie jest mowa o człowieku sprawiedliwym, cierpiącym straszne cierpienia, bestialskie wręcz. To spełnienie proroctwa jest tutaj bardzo ważne, dlatego iż w psalmie 22, po wielkiej męce, na którą Bóg odpowiada swoim działaniem, następuje wywyższenie cierpiącego. Wielki hymn, chwały, uczta, do której zasiadają również ubodzy, na której wysławia się Boga jako króla. To chce powiedzieć ewangelista Mateusz, że ta historia cały czas toczy się według planu Bożego. Nie jest ślepą grą ludzkich czynników, przypadków jakiegoś chaosu. Spełniają się proroctwa. Ale już w dalszej części zwraca uwagę na ukrzyżowanego i na ukrzyżowanie. Umieścili napis, a obok niego po prawej i po lewej stronie dwóch złoczyńców, lestes, a więc czy to pospolitych złoczyńców, czy to buntowników politycznych. Ten rzeczownik określa obydwie kategorie ludzi. Zwróćmy jednak uwagę, bo również Łukasz mówi o tych dwóch złoczyńcach wiszących obok Jezusa. Pan Jezus, który całe życie szedł do grzeszników, do cudzołożnic, przestawał z nimi, co bardzo gorszyło uczonych w piśmie saduceuszy, kończy swoje życie w ich towarzystwie. Mamy też drwiny, aż trzy czasowniki w dalszej części. Ci, którzy przechodzili, przeklinali go, potrząsali głowami, następnie szydzili z niego i lżyli. Już nie mamy czasu, żeby wnikać w cechy charakterystyczne każdego z tych czasowników, a więc obraźliwe słowa, drwiny z szyderstwem i obelgi, czyli również gniew. Z kolei arcykapłani pozwalają sobie na najbardziej szyderczą wypowiedź: zaufał Bogu, niechże go teraz Bóg wybawi, jeśli go miłuje. Jest to nawiązanie właśnie również do psalmu 22. Ale nie wiedzą, że tymi słowami de facto potwierdzają Jezusową wypowiedź, że jest Synem Bożym. Oczywiście Pan Bóg nie wybawi go na ich rozkaz, na ich polecenie w tej sekundzie, ale wybawi go wkrótce, niebawem, i to wybawi ich w sposób przekraczający wszelkie ich wyobrażenia, bo rzeczywiście go miłuje. I jeszcze w tych ostatnich minutach naszej dzisiejszej medytacji, w której celowo zrezygnowaliśmy z rozmowy z Państwem, by pozostać w klimacie osobistej, głębokiej, czy głębszej po prostu, mam nadzieję, dzięki tym wyjaśnieniom medytacji męki Pańskiej, zwróćmy uwagę na wołanie Pana Jezusa na krzyżu. Ewangelista podkreśla to w wersecie 46, donośnym głosem: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Nie jest to krzyk rozpaczy, dlatego że misja się nie powiodła, że wszystko się rozpierzchło. Wręcz przeciwnie, jest to modlitwa człowieka opuszczonego, przeżywającego swoje cierpienie w oddaleniu od Pana Boga. Dlaczegoś mnie opuścił? Ale równocześnie całkowicie powierzającego się Bogu. Wołanie, które wyraża całkowite oddanie się Boga. Jest to równocześnie wołanie typowe dla człowieka cierpiącego w chwili śmierci, jak w wersecie 50 Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha, a równocześnie to wołanie śmierci pełne bólu jest także wołaniem modlitwy. Następne wersety mówią w sposób niezwykle piękny o połączeniu krzyża i zmartwychwstania. I to połączenie zmartwychwstania naszego z krzyżem Jezusa. Dlatego jest mowa o tym trzęsieniu ziemi, o otwarciu grobów i ukazaniu się wielu zmarłych. Sądzę, że będzie jeszcze okazja w trakcie innych naszych spotkań, może w poniedziałek wielkanocny, że wrócimy do tego wspaniałego tematu połączenia krzyża ze zmartwychwstaniem. I to nie tylko Jezusa, ale również naszym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże. Dziękujemy księdzu profesorowi Henrykowi Witczykowi. No i już na święta przy okazji tej życzymy wszelkiego dobra, łask Bożych i pełnej, świąt pełnych nadziei i jak zawsze takiego duchowego, prawda, wymiaru. Myślę, że to wszystkie nam sobie życzymy, ale księdzu też jako naszemu tutaj zacnemu gościowi chcemy życzyć.
Bóg zapłać.
Nasz gość, ksiądz profesor Henryk Witczyk, przypomnę, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich, wykładowca Pisma Świętego, również przewodniczący dzieła biblijnego w Polsce.
I dyrektor Instytutu Nauk Biblijnych KUL, proszę ojca, co jest moim podstawowym zadaniem, z czego się bardzo cieszę. Jestem dumny, że mogę pracować w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dziękujemy.